Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Sport ma wychowywać, wskazał papież uczestnikom pływackich mistrzostw świata.
Kościół wspomina zmarłą byłą prezydent Filipin Corazon Aquino jako kobietę głębokiej i niezachwianej wiary.
Trwają uroczystości 65. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
1 sierpnia witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Beata Zajączkowska.
700 uczestników i organizatorów Mistrzostw Świata w pływaniu odbywających się w tych dniach w Rzymie wypełniło dziedziniec rezydencji papieskiej w Castel Gandolfo. Benedykt XVI zwrócił uwagę na piękno artystyczne sportu, przede wszystkim jednak na jego aspekt etyczny. Zachęcił młodych sportowców, by przykładem poświęcenia i dyscypliny uczyli swych rówieśników, jak należy żyć. Sport bowiem winien być szkołą formującą do wartości ludzkich i duchowych, służąc wzrastaniu osoby i kontaktowi ze społeczeństwem.
Śledząc te Mistrzostwa Świata w pływaniu i podziwiając osiągnięte wyniki, nie trudno zdać sobie sprawę, jakimi możliwościami obdarzył Bóg ludzkie ciało i do jakich doskonałych celów może ono dojść. Jakżeż więc nie dziękować Panu za to, że dał ciału człowieka taką doskonałość, że ubogacił je pięknem i harmonią, które można wyrazić na tyle różnych sposobów. Kościół troszczy się o sport uprawiany nie jako cel sam w sobie, ale jako środek, jako cenne narzędzie doskonałej, harmonijnej formacji całej osoby. Wy, drodzy sportowcy, jesteście wzorami dla swych rówieśników. Wasz przykład może być dla nich decydujący w pozytywnym budowaniu własnej przyszłości. Bądźcie więc mistrzami w sporcie i w życiu.
Organizatorem rzymskich mistrzostw jest Światowa Federacja Pływacka, do której należy około 200 krajów. Uwzględniając międzynarodowy charakter tych zawodów, papież wskazał, że język sportu jest uniwersalny. Przekazując pozytywne przesłania, przyczynia się do budowania świata bardziej braterskiego i solidarnego.
Benedykt XVI jest głęboko zasmucony śmiercią Corazon Aquino. Zapamięta ją jako kobietę głębokiej i niezachwianej wiary, zapewnił w imieniu papieża kardynał sekretarz stanu Tarcisio Bertone w telegramie kondolencyjnym. Była prezydent Filipin, zmarła dziś w nocy, miała 76 lat. Była pierwszą na kontynencie azjatyckim kobietą pełniącą urząd głowy demokratycznego państwa.
Episkopat Filipin jednoczy się w żałobie z rodziną Aquino i z całym narodem po odejściu niezwykłej kobiety, która przez 6 lat była prezydentem naszego kraju, powiedział z kolei arcybiskup Angel Lagdameo. Przewodniczący filipińskiego episkopatu dodał, że zmarła była ikoną demokratycznej rewolucji w kraju i za granicą.
We współpracy z nieżyjącym już kardynałem Jaime Sinem, metropolitą Manili, Corazon Aquino przeprowadziła z milionami Filipińczyków rewolucję różańcową. W sposób bezkrwawy obaliła w 1986 roku brutalną dyktaturę Ferdinando Marcosa. Wygrywając wybory prezydenckie, zakończyła na Filipinach okres wojskowego reżimu i przewrotów politycznych, które 3 lata wcześniej doprowadziły do zamordowania jej męża.
Filipińczycy od kilku dni gromadzili się na modlitwie za Corazon Aquino w sanktuarium Najświętszej Marii Panny Królowej Pokoju, wybudowanym w 1989 roku jako narodowe wotum za pokojowe zakończenie krwawej dyktatury. O śmierci byłej prezydent poinformował jej syn, który podziękował za modlitwy i wsparcie matki w ostatnich dniach jej życia.
Część funduszy, które papież otrzymuje na działalność charytatywną, trafi do ofiar wojny domowej w Sri Lance. Zostaną one rozdysponowane za pośrednictwem tamtejszej Caritas. Do tej pory organizacja ta niesie pomoc ponad 80 tysiącom wojennych uchodźców. Obecnie rząd Sri Lanki zwrócił się z prośbą, by wsparła kolejne 10 tysięcy osób zamieszkujących w 3 obozach dla uchodźców, znajdujących się na północy kraju. Tymczasem międzynarodowe organizacje biją na alarm, gdy chodzi o warunki, w jakich od zakończenia wojny żyją uchodźcy. Human Rights Watch ośrodki dla uchodźców nazywa wręcz więzieniami.
Słuchają Państwo dziennika Radia Watykańskiego.
Jest nadzieja na drodze. Pod tym hasłem w Brazylii rozpoczyna się miesiąc powołań. Tradycyjnie pierwsza niedziela sierpnia poświęcona jest modlitwie za kapłanów i o nowe powołania. druga niedziela, gdy obchodzi się tam Dzień Ojca, zwraca uwagę na powołanie rodzicielskie. Trzecia poświęcona jest powołaniu do życia konsekrowanego, a kolejną dedykuje się różnym posługom, jakie świeccy podejmują we wspólnocie Kościoła. Ponieważ w tym roku sierpień ma 5 niedziel, ostatnia z nich poświęcona będzie katechetom, którzy bezinteresownie ewangelizują dzieci, młodzież i dorosłych.
Z okazji miesiąca powołań ksiądz Reginaldo de Lima z Komisji Episkopatu do spraw duchowieństwa i życia konsekrowanego skierował specjalny list do wszystkich regionów episkopatu, diecezji, parafii i wspólnot kościelnych. Kieruje apel, aby wszyscy z oddaniem obchodzili ten szczególny miesiąc, a wówczas pojawi się pewność, że dzięki Panu zagości wśród nas nowa wiosna powołań. Zjednoczeni w modlitwie chcemy prosić Pana Żniwa, aby wzbudził powołania kapłańskie zakonne w naszych wspólnotach, jak również by młodzi przygotowywali się godnie do powołania małżeńskiego, przyczyniając się do pomnożenia owocnej obecności chrześcijańskich rodzin i wolontariuszy duszpasterskich, pisze we wspomnianym liście ksiądz Lima. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego ksiądz Iso Malczewski, Chrystusowiec.
Co szósty ksiądz w Stanach Zjednoczonych jest obcokrajowcem, wynika z ogłoszonych statystyk. Znaczna część kapłanów posługujących w USA przyjechała z krajów afrykańskich czy azjatyckich, zwłaszcza z Indii, po zawarciu z amerykańskimi diecezjami kilkuletnich kontraktów.
Choć warunki przyjmowania księży spoza Stanów Zjednoczonych nie są jednakowe dla wszystkich diecezji, wszystkich jednak obowiązuje dopełnienie kilku procedur. Zalicza się do nich sprawdzenie przeszłości danego księdza, a także dopełnienie formalności imigracyjnych. W diecezji Nowego Jorku przyjmowani za granicę księża muszą zobowiązać się do pozostania tam na okres 5 lat, płynnie posługiwać się językiem angielskim i przywieźć z sobą wystarczającą ilość pieniędzy potrzebną na zakup samochodu. Diecezja Kentucky z kolei wymaga przesłania przez księdza kandydata taśmy wideo z nagraniem jego homilii głoszonej w języku angielskim. Jak twierdzą odpowiedzialni za przyjmowanie księży z zagranicy w Kalifornii, wielu nowo przybyłych księży na początku ich posługi doznaje szoku. Jego powodem są takie zachowania wiernych, jak zwracanie się do księży po imieniu lub prośba o pomoc w zerwaniu związku homoseksualnego. Z Chicago dla Radia Watykańskiego Alicja Pożywio.
Hiszpański Komitet UNICEF-u Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci wyróżnił międzynarodową nagrodą Po pierwsze dzieci Katolickie Centrum Don Bosco w Gomie w Demokratycznej Republice Konga. Ośrodek jest zarządzany przez salezjanów i zajmuje się pokrzywdzonymi dziećmi.
W kraju niszczonym wojną, wśród przemocy i nędzy, ośrodek przygarnął, wychował i wyżywił ponad 26 tysięcy młodych. Podkreślono w uzasadnieniu przyznania nagrody. Placówką kieruje ksiądz Mario Perez, któremu pomaga 20 nauczycieli, 100 współpracowników, 5 salezjanów i 8 wolontariuszy. W ośrodku mieszka 500 wychowanków. Centrum Don Bosco ma też szkołę, w której uczy się 3000 młodych ludzi korzystających również ze stołówki. Za pamięć o zapomnianych dzieciach w tej części Afryki podziękował ksiądz Perez na wiadomość o nagrodzie UNICEF-u. Wyróżnienie sprawia, że świat może usłyszeć krzyk cierpienia wszystkich dzieci Afryki, który powinien przemienić się w wołanie pełne radości i nadziei życia, dodał dyrektor centrum.
Gwałty stosowane są na wojnie jako broń, mówi o tym najnowszy raport Rady Bezpieczeństwa ONZ. Systematyczna przemoc wobec kobiet stała się normalna w konfliktach w Afryce, Azji, ale i w Europie, podkreśla sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon. Apeluje jednocześnie, by wzmocniono ochronę kobiet i prowadzono działania prewencyjne mające zapobiec ich wykorzystywaniu seksualnemu.
Jak zauważa Rosanna Sestito, ginekolog pracująca w organizacji Lekarze bez Granic, niejednokrotnie dzieje się tak, że żołnierze zamiast żołdu dostają porwane wcześniej kobiety. Lekarka przypomina, że takie sytuacje powszechne są w Liberii. Natomiast na przykład w regionie północnego Kiwu kobiety sprowadzane są do obozów zarówno rebeliantów, jak i sił rządowych, by podnieść morale wojska. W wielu krajach Afryki panuje też przekonanie, że stosunek z dziewicą dodaje sił w czasie walki i chroni przed obrażeniami. Stąd porywane są coraz młodsze dziewczynki. Pracująca w Afryce lekarka wskazuje jednocześnie, że nie chodzi tylko o sam gwałt, ale także o jego późniejsze konsekwencje. Takie kobiety spychane są na margines społeczeństwa, często zabijają poczęte w wyniku gwałtu dzieci, a i same popełniają samobójstwo. Nie bez znaczenia pozostaje też fakt, że niektóre ugrupowania wykorzystują gwałt do rozpowszechniania AIDS. Choroba w ten sposób staje się bronią biologiczną.
Ważniejsze od komunikatów i deklaracji są nasze wspólne modlitwy, powiedział w wywiadzie dla niemieckiej katolickiej agencji prasowej arcybiskup Bambergu Ludwik Schick. Przewodniczący niemieckiej grupy kontaktowej episkopatów Polski i Niemiec podkreślił tym samym, że prace nad wspólnym listem obu episkopatów trwają. Według niego nie jest prawdą, że jak spekulują niektóre media, strona polska zrezygnowała ze wspólnego oświadczenia.
Najważniejsza jednak jest wspólna Eucharystia, powiedział arcybiskup Schick i dodał, że odprawi ją razem z biskupem Tarnowa Wiktorem Skworcem oraz ordynariuszami Warszawy i Berlina, czyli arcybiskupem Nyczem i kardynałem Starczyńskim. Już teraz na mszę, która odbędzie się 30 sierpnia w berlińskiej katedrze świętej Jadwigi, zaproszeni są wszyscy katolicy tego miasta, również Polacy, powiedział arcybiskup Schick. Według przewodniczącego niemieckiej grupy kontaktowej episkopatów Polski i Niemiec w 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej nadal istnieją drażliwe tematy. Należą do nich takie wydarzenia jak napaść Niemców na Polskę, ale i też powojenne wypędzenia i wysiedlenia. Arcybiskup Schick podkreślił jednak, że oba episkopaty od lat oceniają je jako bezprawie, jednak wydarzeń z przeszłości nie można cofnąć, a wszelki rewanżyzm musi być wykluczony. Arcybiskup Schick pochwalił też pracę we wspólnej grupie kontaktowej episkopatów Polski i Niemiec. Powstała ona 15 lat temu, ale już od czasów Soboru Watykańskiego II katolicy obu krajów działają na rzecz pokoju i pojednania. Dla Rady Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
W stolicy trwają obchody 65. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Uroczystości zorganizowano w najważniejszych miejscach miasta, związanych z heroiczną walką z 1944 roku. Modlitwy zaplanowano m.in. na cmentarzu Powązkowskim pod pomnikiem Gloria Victis oraz pod pomnikiem Polegli Niepokonani na cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli. Już wczoraj wieczorem kombatanci, przedstawiciele władz państwowych oraz mieszkańcy miasta uczestniczyli we mszy świętej na Placu Krasińskich. W homilii arcybiskup Kazimierz Nycz apelował, by pamiętać, szanować i przeżywać w duchu powagi takie rocznice jak odzyskanie niepodległości, rocznica Bitwy Warszawskiej, dzień 3 maja czy rocznice wybuchu Powstania Warszawskiego.
Trudno sobie wyobrazić, by w takie dni oraz w inne ważne święta załatwiać niebudujące jedności bieżące spory, czy organizować niestosowne do charakteru tych dni imprezy. Potrzeba nam refleksji, zadumy, ciszy, modlitwy.
Jutro wieczorem mszę świętą dla warszawiaków i harcerzy w Parku Wolności w Muzeum Powstania Warszawskiego sprawował będzie prymas Polski kardynał Józef Glemp. Dziś nad ranem grupa zamaskowanych mężczyzn zniszczyła wystawę Wybierz życie, ustawioną przy wejściu na pole namiotowe przystanku Woodstock. Plakaty nawoływały do obrony poczętego życia. Napastnicy pocięli zdjęcia przedstawiające wygląd płodu ludzkiego i efekty dokonywania na nich aborcji. Ekspozycja została przygotowana przez Fundację PRO. Organizatorzy złożyli już doniesienie na policję. Straty oszacowano na kilka tysięcy złotych.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.